Mamo, gdzie mieszka Pan Bóg? Czy daleko do nieba? Czy można tam dolecieć rakietą? Takie pytania można by powtarzać nieskończoność, bo wszyscy rodzice dobrze znają podobne. A dzieci, nawet bardzo małe, niełatwo zadowalają się odpowiedzią. Musimy cieszyć się, gdy dzieci pytają, bo wartość ma tylko taka odpowiedź, o którą się staramy, której pragniemy. Przez pytanie dziecko zbliża się jakby po omacku do światła, pytając, usiłuje stworzyć sobie ład na tym świecie, gdzie kryje się tyle momentów nowych, obcych. Dziecko stara się poznać związki, zbadać sens, cel. W tych pytaniach dociera również do Boga. Odkrywa w nim sprawcę tego, czego doświadcza, jak patrząc na tę otaczającą rzeczywistość. Ciągłym pytaniem, które dzieci najczęściej powtarzają, to jest pytanie dlaczego? Dlatego, że Bóg tak właśnie postanowił, mówi nieraz matka. A on wie dokładnie dlaczego. Dziecko wyczuwa, że Bóg jest tą ostateczną wielkością, której jakby nie można ominąć. 5-letnia Ula znów zamęczała mamę pytaniami. W końcu poprzez długi łańcuch tych pytań i odpowiedzi obie dotarły z mamą aż do Boga. A kto zrobił Pana Boga? Pyta dziecko. Nikt, odpowiada matka. Ale przecież ktoś musiał go zrobić, bo wszystko przez kogoś jest zrobione, upiera się mała. Boga nikt nie zrobił, a teraz wreszcie przestań mnie męczyć pytaniami, mama mówi. I kładzie w ten sposób kres tej rozmowie. A Ula zabiera się do swoich zabawek, ale ta sprawa jest dla niej nieskończona. Za jakiś czas znów zaczyna: mamusiu, już wiem, dlaczego Pana Boga nikt nie zrobił. Teraz z kolei mama pyta, dlaczego? Bo przecież, gdyby Pana Boga zrobił ktoś inny, to on nie byłby Bogiem. Tamten drugi byłby Bogiem. Ula jest zadowolona z tej odkrytej przez siebie odpowiedzi, a matka dziwi się temu sposobowi filozoficznego myślenia swojej małej córeczki. Gdy dziecięce pytania coraz bardziej krążą wokół Boga i nieba, matka czuje, że znalezienie właściwych i dobrych odpowiedzi jest sprawą bardzo delikatną i trudną. Przez oglądanie, słuchanie, pytanie, rozumowanie dziecko dochodzi do pojęcia, ale w jaki sposób ma sobie wyrobić pojęcie Boga? Albo inaczej powiedzmy, jak ma pojąć podstawowe pojęcia religijne, skoro postrzeganie to nasze codzienne ich jakby nie obejmuje. W tym tkwi największa trudność rozmów religijnych. Jedynym wyjściem jest objaśnianie poprzez jakąś analogię. Mówimy podobnie jak, przy czym sięgamy do jakiegoś spostrzeżenia albo doświadczenia. Gdy dziecko na przykład pyta, jak wygląda Pan Bóg, matka odpowie: tego nie wiem, ale mogę ci powiedzieć, jaki jest. Otóż jest podobny do dobrego ojca i dobrej mamy. Bardzo kochany i kochający. I tu mam przed sobą taką rozmowę małego Marcina ze swoim ojcem. Stawia takie pytanie: ten chłopiec to jest imię czy nazwisko? No i ojciec drapie się z zakłopotaniem w głowę. No tak, jak to właściwie jest? Myślę, że odpowiada po chwili: u Boga wszystko jest inaczej niż u nas. Oczywiście, mówi Marcin, wiem o tym, ale nie ustępuje. Jak jest z tym imieniem? No i właśnie tutaj, co powiedzieliśmy, poprzez analogię, ojciec opowiada mu historię. Było to bardzo dawno temu, mówi, w czasach, kiedy ludzie znali tylko jedno słowo na określenie Boga, było to właśnie słowo Bóg. Pewnego dnia ktoś zadał pytanie, czy nie ma on jakiegoś innego imienia? I ludzie zaczęli się nad tym zastanawiać. Ostatecznie umówili się, że spotkają się znowu i że każdy wymyśli jakieś imię. Na wspólnym spotkaniu wybiorą najpiękniejsze i uroczyście nadadzą je Bogu. Gdy upłynęły te dni, zebrali się znowu i jako pierwszy wystąpił na środek człowiek, który przyniósł ze sobą jakąś skorupę dużego orzecha. Płonął w niej ogień, a on powiedział: imię Boga to słońce. Ono daje nam światło i ciepło, ono odpędza noc. Drugi przyniósł ze sobą łupinę, która, jak się okazało, zaczerpnął wody. Powinniśmy, rzekł, nazywać Boga wodą, albowiem tylko woda daje życie. Teraz trzeci wystąpił z tłumu, pochylił się, powiedział, patrzcie, oto jak powinniśmy nazywać Boga. Ziemia, ona nosi nas wszystkich, daje nam pokarm na pożywienie. Potem czwarty wystąpił, ten przyniósł ze sobą żagiel. Podniósł go wysoko, wiatr dmuchnął, wypełnił żagiel, tak jakby chciał porwać go ze sobą w dal. Oto moje imię dla Boga, powiedział. Powietrze, wiatr, albowiem wiatr niesie statki przez rozległe morza. Powietrzem żyjemy, oddychając nim na co dzień. Wśród zebranych znajdował się człowiek, który podczas całego zebrania nie odezwał się ani słowem. Był pełen skupienia, milczał. Na ręku trzymał małe dziecko i łagodnie je kołysał. A ty, zagadnął go jeden ze zgromadzonych, jakie przyniosłeś imię dla Boga? Człowiek ten nadal milczał, może nie słyszał postawionego pytania, może nie przyniósł żadnego imienia. Nie wiadomo, bo wciąż kołysał śpiące dziecko. Lecz nagle wszyscy umilkli i gdy tak stali zapatrzeni, ktoś cicho powiedział, to jest najpiękniejsze imię, jakie można nadać Bogu, Ojciec. Tak, potwierdzili wszyscy, Bóg jest naszym Ojcem. Dlaczego oni powiedzieli Ojciec, a nie Matka? Zapytał Marcin. A tato mu odpowiedział, wiesz, z Bogiem to jest tak, jest On naszym Ojcem, który nas tak kocha i który jest tak czuły jak Matka. Jezus Chrystus, jakby odwołując się do tego opowiadania, powiedział nam, że Bóg jest naszym Ojcem, nauczył najpiękniejszej modlitwy. My ludzie nie żyjemy mądrością książkową czy pouczeniami, ale przede wszystkim dzięki zdobywanemu doświadczeniu. Wiemy od dawna, że z tego czerpiemy mądrość. Na tym właśnie polega wielka tragedia, że żadne pokolenie nie uczy się od poprzedniego, bo każde musi i chce samo zebrać doświadczenia. Dla naszego życia z Bogiem ten stan rzeczy ma znaczenie, którego nie można lekceważyć. Dlatego też w znacznie większym stopniu niż dawniej musimy opierać nasze religijne wychowanie na doświadczeniu. Oznacza to, że zadaniem rodziców i wychowawców jest przede wszystkim takie wyprawianie dziecka w drogę, żeby zabierało ze sobą doświadczenie z domu i żeby zbierało doświadczenia dotyczące Boga. Przy tym pierwsze doświadczenie religijne robi dziecko za pośrednictwem ojca i matki. W związku z tym można by mówić o swego rodzaju religijnym, jakby wcześniejszym jeszcze doświadczeniu, które dziecko zdobywa poprzez stwierdzenie. Tatuś i mama są obecni, kochają mnie, chcą mego szczęścia. Takiemu dziecku można powiedzieć, Bóg jest obecny, Bóg cię kocha, chce twego szczęścia. Ja to rozumiem. Wydaje mi się, że jest to ważny punkt wyjścia każdej rozmowy o Bogu. Człowiek może obcować tylko z takim Bogiem, który jest blisko. Bóg przebywający w odległym niebie nie znaczy tyle dla człowieka żyjącego na ziemi. Możemy powierzyć się tylko takiemu Bogu, o którym wiemy, że kocha swoje stworzenie, pragnie jego szczęścia. Z Bogiem natomiast, który króluje w niebie, wystawia ludzi na próbę, karze, można najwyżej jakby utrzymywać jakieś stosunki handlowe nawet, aby przeżyć. Na przykład odmawiam pacierz rano i wieczorem, idę w niedzielę na mszę, jestem uczciwym człowiekiem, który nikogo nie krzywdzi, więc Ty, Panie Boże, w niebie nie wyrządzisz mi krzywdy. Tak jakby pokojowe współżycie. Pamiętamy tę rozmowę faryzeusza i celnika co do modlitwy, kiedy przyszli do świątyni. Faryzeusz właśnie tak się zachowywał. Ja wszystko spełniam, ale Ty, Boże, pamiętaj. Do prawdziwego wychowania religijnego dzieci takie życie nie wystarczy, bo to jest jakby istnienie obok siebie. Dla dziecka decydująca jest atmosfera panująca w rodzinie. Dziecko dochodzi do patrzenia na siebie tylko przez to odnoszenie się do innych. Powinno wspólnie z innymi wierzyć, spodziewać się i razem kochać. Zapewne zauważyliście już nieraz, jak bardzo właśnie małe dzieci są związane z otoczeniem. Gdy strofuje się ich starszą siostrę lub brata, zaraz płaczą razem z nimi. To ścisłe powiązanie z innymi z rodziny wywiera na dziecko długotrwały wpływ. I klimat rodzinny kształtuje dziecko. I oby w tej wczesnej fazie swego życia mogło zaznać wiele wspólnych radości, wspólnie bawić się, cieszyć, I oby też konieczność przeżywania wzajemnych trosk i zmartwień nie przekroczyła właściwych granic. Łatwo zrozumieć, że ten udział, który właściwie jest współudziałem dziecka w życiu najbliższego otoczenia, ma szczególne znaczenie dla religijnego rozwoju. Jeśli dla rodziców Bóg jest żywą osobą, z którą utrzymują dialog życiowy, to z całą pewnością przekażą oni dziecku ten rodzaj odnoszenia się do niego. Tacy rodzice nie muszą się martwić o to, czy każda dana dziecku odpowiedź jest sformułowana ściśle logicznie na temat, kim jest Bóg. Pierwsze religijne kroki dziecka polegają na współdziałaniu z tym, co przeżywa jego rodzina. Współdziałanie to jest wstępem i przygotowaniem do samodzielnego działania. Niemniej jednak nie możemy nie mówić dziecku o Bogu. Powinniśmy czynić to w sposób odpowiedzialny, dając mu się rozwijać, to znaczy tak, żeby nasze twierdzenia można było rozbudować, żebyśmy w przyszłości niczego nie musieli cofać, tłumacząc na przykład, wtedy byłeś jeszcze mały, więc tak powiedziałem, bo inaczej nie zrozumiałbyś tego. To zresztą jest często stosowana wymówka. No ale powróćmy do mówienia o Bogu, dziecku. Powinniśmy tak formułować nasze wypowiedzi, żeby przed naszym dzieckiem niczego nie zamykać. Nie udawajmy przy tym, że nie wiemy, albo że wiemy to, czego nie możemy wiedzieć. Świadomie nie odsuwajmy od dziecka tego, czego nie da się uzasadnić. Nie stwarzajmy jakiegoś przyjemnego, taniego Boga dla moich dzieci, bo dziecko odniesie wrażenie, że Boga można tworzyć, że jest on jakby konstrukcją jakąś. Z rozmów o Bogu dziecko powinno wywnioskować, że Bóg w rzeczywistości jest znacznie większy niż nasze myślenie i mówienie o Nim. Dziecko musi od początku wyczuwać, że w naszym mówieniu o Bogu najważniejsze jest to, co niewypowiedziane. Bóg jest z istoty przekraczający nas. W jaki sposób Bóg, który by nie przekraczał poziomu człowieka, mógłby zaspokoić dociekania, tęsknoty naszej, miłość? Byłby zbyt mały dla ludzkich wymagań. Powiedz swojej nauczycielce religii, żeby cię wreszcie nauczyła, gdzie tego Boga można znaleźć. Mnie jeszcze nigdy nie przebiegł drogi, powiedział kiedyś złośliwie ojciec do dziewczynki, która chodzi do pierwszej klasy i w domu opowiada zawsze z entuzjazmem o lekcjach religii. Prawdopodobnie ten ojciec nigdy nie spotka Boga, bo ma o nim fałszywe wyobrażenie. Bóg, którego szuka, bo z jego słów wynika, że go szuka, jest zbyt mały. Drogę może mu przebiec pies. Bóg na pewno nie. Bóg ujawnia się tym, którzy go szukają sercem i gotowi są go uwielbiać. Muszą oni zstąpić ze swoich jakichś tylko konstrukcji, stanowisk. Powinniśmy odzwyczaić się od dawania Bogu wskazówek, a w szczególności od dyktowania Mu, jak powinien postępować. Nie możemy ująć Boga ludzkimi słowami. Jest On całkowicie inny. Już dziecko musi się dowiedzieć, że na wiele pytań nie ma ostatecznej odpowiedzi. Odpowiedź, która w danej chwili jest przekonująca dla dziecka, może w przyszłości pociągnąć za sobą mnóstwo nowych problemów, nieraz zupełnie niemożliwych do rozwiązania. Dlatego czasem lepiej nie dawać dziecku żadnej odpowiedzi niż taką, która w przyszłości okaże się niewiarygodna. Myślę, że tu warto odwoływać się zawsze do ludzkich przeżyć. Mam przed sobą taką historię w swojej książce Wierzę, powiada ktoś powieść o najwybitniejszym tyczkarzu w latach 60. Tarnbergu. Brianie, wtedy Amerykanie jeszcze odnosili największe sukcesy w skoku o tyczce. On w 1963 roku, Brian studiował na drugim roku na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Był nie tylko najlepszym tyczkarzem na świecie, ale również mistrzem Ameryki w skokach na batucie. Opisuje, jak ktoś, jak przyglądał się Brianowi w dniu, w którym pobił on rekord świata. Tym, co najbardziej rzucało się w oczy, mówi, było jego opanowanie, pewność siebie i to, że wcale się nie uśmiechał. Następnego dnia w gazetach jednak podano: Brian poważnie kontuzjowany. A on ćwiczył samotnie w sali, wykonał jakiś potrójny skok, upadł tak niefortunnie, uszkodził sobie kark. Kompletnie sparaliżowany. 5 lat później ten, kto opowiadał, zobaczył znów tego naszego Briana na zjeździe zawodników i trenerów. Na sali zgasły wszystkie światła, na ekranie pojawił się Brian, biorący rozbieg, oddający rekordowy skok. Potem znów zapadła ciemność, tylko jeden reflektor oświetlił pojedyncze krzesło na pustej scenie. Z ciemności wydobył się potężny piłkarz, niosący w ramionach coś, co wyglądało na dużą, szmacianą kukłę z ramionami i nogami zwisającymi bezwładnie po bokach. To był mierzący prawie 1,90 m Brian, który ważył teraz niespełna 40 kg. Posadzono nogę na krześle, podparto poduszkami, a on chrapliwym głosem zaczął mówić: przyjaciele, modlę się, żeby nigdy żadnego z was nie spotkało to, co stało się ze mną. Modlę się, żebyście nigdy nie zaznali tego upokorzenia, wstydu, że nie jest się w stanie wykonać najprostszej ludzkiej czynności. Modlę się, byście nigdy nie zaznali bólu, jaki ja odczuwam każdego dnia. Mam nadzieję i modlę się o to, żeby nigdy was nie spotkało to, co mnie. Chyba że, drodzy przyjaciele, tego wam właśnie będzie potrzeba, żeby umieścić Boga w centrum waszego życia. Słowa jego wywarły piorunujące wrażenie. Nikt długo nie mógł ich zapomnieć. I o to nam chodziło dzisiaj, żebyśmy Boga postawili w środku naszych zagadnień, także w rozmowach z dziećmi.